wieczór Radia Tok FM.
Piątkowy wieczór Radia Tok FM, magazyn Horyzonty, przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w studiu są dzisiaj znana Państwu z naszej anteny m.in. dr Bianka Siwińska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kierująca Fundacją Edukacyjną Perspektywy, twórczyni kampanii społecznych wspierających aktywność kobiet w dziedzinach ścisłych w technologii, m.in. programu Lean in STEM. Zaraz będziemy o nim rozmawiać. Jest z nami również Joanna Maraszek.
Dobry wieczór.
Studentka krakowskiej AGH, absolwentka programu mentoringowego Lean in STEM. Osoba, która przeszła swoją ścieżkę technologiczną, ale jednocześnie jest jeszcze w trakcie, jest młodą osobą i opowie nam o tym, jak nie dać się zwieść stereotypom i iść własną drogą. Ale najpierw, jak zawsze, przy okazji rozmowy o Lean in STEM, wprowadzenie, przypomnienie. Lean in STEM, czyli co?
Lean in STEM, dużo trudnych słów i skrótów. Lean in, czyli włącz się. Do STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli po prostu nauki techniczne i ścisłe. Mm-hmm.
Nauka, technika, inżynieria, matematyka dla kobiet. Bo to jest też bardzo ważne.
Dla ważny świata, kontekst. A za pomocą akurat w tym przypadku
rękoma kobiet.
Kobiet, tak.
Lean in STEM to jest w zasadzie już marka, organizacja, cały zestaw różnego rodzaju wydarzeń dedykowanych kobietom, które dalej światu przekazują swoją wiedzę i praktykę. Od poziomu późnych lat edukacji systemowej, późnych lat szkoły, przez studia, potem przez działanie w dorosłości, w trakcie kariery akademickiej, w trakcie kariery biznesowej, w trakcie kariery popularyzatorskiej, dziennikarskiej może, bo to też jest ważne, żeby umieć o tym rozmawiać. Ale chciałabym najpierw porozmawiać o tym etapie, przez który przechodzą dziewczynki. Jak wynika z różnych badań, między innymi na stronie Perspektyw jest taki artykuł: szczyt zainteresowania dziewczynek naukami, technologią, inżynierią, matematyką to jest mniej więcej 11 rok życia. I potem w następnych 4 latach, z niewiadomych powodów, mam nadzieję, że mnie oświecicie, pomału, stopniowo to zainteresowanie spada. Spada wiara dziewczynek w to, że mogą zrealizować się zawodowo w tej dziedzinie. A to też na stronie Perspektyw przeczytałam, że w szkole dziewczynki całkiem nieźle sobie radzą na przedmiocie zwanym informatyka. Lubią to, lubią podstawy programowania, radzą sobie świetnie z obsługą podstawową programów, komputera. A potem gdzieś to się rozmywa i nie wiadomo, co się z tym dzieje. Co się dzieje?
Tak, coś takiego niestety zachodzi. Zacznijmy od początku. Przede wszystkim żadnych różnic na poziomie biologicznych, w budowie mózgu czy takich bazowych zdolności między kobietami i mężczyznami po prostu nie ma. Natomiast faktycznie, tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, gdzieś dziewczynki zaczynają nam odpływać po ukończeniu 11 roku życia, 12 roku życia i tak dalej. I po prostu sam fakt, że one przestają się interesować właśnie technicznymi sprawami, matematyką czy informatyką, no powoduje, że potem są w tym gorsze, mogą być gorsze w każdym razie, no bo wiadomo, że jak czemuś nie poświęcamy pasji i uwagi, no to gdzieś w pewnym momencie stajemy w rozwoju w tym obszarze. Dlaczego tak się dzieje? No są różne teorie, są różne badania. Jest na przykład taka teoria, że chłopcy są lepsi w inżynierii, dlatego że grają w piłkę. Bo granie w piłkę, czyli w pewnym sensie odnoszenie się do fizyki przedmiotów przestrzeni, no bo powoduje taki rozwój właśnie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i to potem się przenosi właśnie na umiejętności inżynierskie, na umiejętność wyobrażenia sobie czegoś właśnie z różnych stron,
no, ale dziewczynki tańczą,
skombinowania.
Tak? No to też można by tak się zastanawiać, czy to się nie przekłada na koordynację i myślenie przestrzenne.
Pewnie na coś pozytywnego
się... Ja nie
przyjmuję
się... tej teorii.
Pewnie na coś fajnego przykłada, ale no może niekoniecznie właśnie na tą
ja bym prędzej jednak położyła nacisk na te... typowo niby, że chłopięce zabawki, te techniczne, te klocki, te maszyny
wybudowane. Ale właśnie klocki czy piłka, którą kopiemy, no to wszystko to jest właśnie takie rozwijanie pewnych umiejętności. Także masz bardzo rację tutaj właśnie, że ten podział również tych stymulantów, no bo zabawki w pewnym sensie są stymulantami, a na te dziewczyńskie, które często sprowadzają właśnie dziewczynki do roli tych takich pięknych księżniczek i opiekunek bobasków, tudzież koników, poli. I te zabawki logiczne, edukacyjne, które trafiają w ręce chłopców, to też nas pewnie różnicuje. No a taki dalszy aspekt już w rozwoju biologicznym też jest taki, że dziewczynki dojrzewają właśnie w tym okresie i też jest właśnie taka teoria potwierdzona częściowo badaniami, że dlatego też nagle ta cała ich uwaga skupia się na ciele, które zaczyna się zmieniać i też strasznie w tym momencie stają się wrażliwe, podatne na te pewne oczekiwania wobec ciała, wobec wyglądu, które gdzieś tam z tej strefy...
Czyli ta presja kulturowa zaczyna przeważać,
bardzo, tak? Bardzo. I jak wiemy, no też to otoczenie bardzo dużą presję na nie kładzie, ich najbliższe otoczenie rówieśnicze, co do ich wyglądu, co do... I to właśnie strasznie... burzy ich poczucie pewności siebie. Jest strasznie wielkim wyzwaniem, kłopotem, z którym one się muszą borykać. I też dlatego właśnie ich myśli idą w trochę pewnie inną stronę.
Jak to wyglądało w przypadku Joanny Maraszek? Czy ty, kiedy miałaś 11-12 lat, czy przypominasz sobie, a potem 13-14, że nie wiem, świat zaczął oczekiwać, że zaczniesz bardziej wyglądać, niż bardziej zajmować się kombinowaniem?
To jest bardzo dobre pytanie. Właściwie w moim środowisku nigdy nie weszłam w taki świat typowo stereotypowy. I mam wrażenie, że gdzieś tam moje dzieciństwo było bliżej klocków Lego i samochodów, tak zwanych resoraków niż lalek. Taka paradoksalna historia, że ja nigdy nie lubiłam się bawić lalkami, łącznie z tym, że zawsze miałam do mojej mamy, że ty będziesz bardzo dobrą babcią. Także wracając do tych stereotypów, ja myślę, że bardzo ważną kwestią w przypadku rozwoju dziewczynek jest to, jakie one mają role models. Bo często patrzymy na to, kogo mamy, prawda, na pierwszych stronach gazet. Jeżeli mówimy o inżynierach, pierwsi, kto nam się jawi? Edison, Tesla, dzisiaj Elon Musk, Steve Jobs. Wszystko, kiedy mówimy o kobietach w tych rolach. I ja myślę, że bardzo ważne dla dziewczynek jest to, żeby pokazywać im, że te bohaterki, którymi one mogą się w przyszłości stawać, są właśnie kobietami.
No to mamy tutaj pierwszy trop. Mamy coraz więcej książek o kobietach, które osiągnęły sukces w technologii i dobrze jest czytać z córkami te książki, podsuwać im, tak? Jeszcze może te modelowe role w mediach nie funkcjonują tak powszechnie i nie jesteśmy w stanie jednym tchem złapani na ulicy wymienić 10 najsłynniejszych inżynierek, ale są już lektury i to bardzo by pomogło.
Tak jest. No ja osobiście przeszłam najbardziej przez Anię z Zielonego Wzgórza, która nauczyła mnie marzyć i myślę, że to też...
No proszę, trzeba nawet pokazać. Ania może być taką silną postacią, która...
Absolutnie. Zawsze mówi, że jutro jest nieskalane żadnym błędem, prawda?
I dobrze, a jak sobie przypominasz siebie w wieku około gimnazjalnym i potem lata licealne, rozumiem, że cały czas byłaś zainteresowana i czułaś się pewnie w dziedzinach ścisłych.
Tak jest. Tutaj zawsze, pomimo takich swoich humanistycznych zainteresowań, szłam bardzo mocno w fizykę. I cóż, miałam bardzo dobrych nauczycieli. Nauczycieli fizyki i matematyki, którzy pokazali mi, jak bardzo łatwo można dochodzić do niektórych wniosków i myśleć analitycznie o świecie. W pewnym momencie młodzieży jest potrzebna nie tylko nauka, ale też fascynacja tym światem nauki. I mi się udało gdzieś złapać taką atmosferę, że ta fizyka, ten, że tak powiem, typowy atom wodoru jest po prostu piękny. I to, jak my możemy opisać ten świat naukowo, może nas bardziej fascynować i nie przerażać, a pokazywać krok po kroku, jak możemy to logicznie wyjaśnić. I w pewnym momencie, kiedy zaczniemy to tym dzieciom, młodzieży wyjaśniać, oni przestają się czuć przerażeni, tylko zaczynają iść i czuć się w tym bezpiecznie, bo zaczynają rozumieć ten świat nauki, świat fizyki, świat chemii, matematyki i wtedy jest im dużo łatwiej.
Czy zdarzyło ci się usłyszeć w końcowych latach edukacji, że no, jak na dziewczynę, no, nieźle sobie radzisz.
Oczywiście, oczywiście.
Co możesz powiedzieć słuchającym nas rodzicom, czy właśnie nastolatkom, które właśnie zaczynają się z tą barierą mierzyć?
Ja myślę, że nie można w ogóle dzisiaj już na to patrzeć. I myślę, że najfajniejszym przykładem jest to, jak dzisiaj funkcjonują studenci właśnie na uczelni. U mnie na AGH w Krakowie. Dzisiaj, kiedy mamy projekty studenckie, kiedy mierzymy się z wyzwaniami konstrukcyjnymi, elektrycznymi, programistycznymi, tam już nie ma powiedzenia, że jak na dziewczynę to dobrze ci idzie. Tam jest powiedzenie, dobrze ci poszło, bo w pewnym momencie trzeba też mieć pewną rodzaj pewność siebie i pokazywać, że to, co my robimy, w jaki sposób my jako kobiety podchodzimy do rozwiązywania problemów, jest po prostu dobre. I że jakby w pewnym momencie ludzie muszą nam zaufać i tak samo rodzice muszą zaufać swoim córkom, że wybierają właściwą ścieżkę i te oczekiwania, które czasem się buduje wobec nich, no po prostu są zbędne.
Mm-hmm. Czy możesz, Bianko, poradzić coś rodzicom słuchającym nas? Jak w tym konkretnym, delikatnym, newralgicznym momencie nastoletniego okresu rozwoju dziewczynek, jakich może podstawowych błędów nie popełniać? Czy są takie? Czy można taką short listę tych błędów podać? Czego nie mówić? Czy gdzie nie kierować? Czy uwagi? Czy w ogóle jest coś takiego, co można poradzić, bo oczywiście można próbować zapewnić dziecku wspaniałą szkołę czy wspaniałych nauczycieli, ale to jest zawsze pewnego rodzaju loteria. Joanna Maraszek akurat miała szczęście, ale też to wymagało pewnej otwartości z jej strony na pewno, ale to nie zawsze idzie w pakiecie razem z całą szkołą, że będzie akurat wspaniały nauczyciel czy nauczycielka, która dziewczynki wesprze.
A ja myślę, że tak jak tutaj przywołałaś te lektury, że sporo jest teraz takich materiałów, źródeł, miejsc, zajęć, instytucji, tudzież programów, które wspierają ten rozwój techniczny, ścisły, naukowy dziewczyn. I tak naprawdę, jeżeli jesteśmy na tyle szczęśliwi, żeby mieszkać w dużym mieście, mieć do tego dostęp, no to właściwie jesteśmy uratowani. Jeżeli jesteśmy świadomi w ogóle, że stereotypy
istnieją,
to
a nawet jeśli nie, to są różnego rodzaju kursy online, z nich też można korzystać, różnego rodzaju akademie i to też faktycznie jest jakaś droga.
Więc o świadomych rodziców to bym się nie martwiła, no bo to tak naprawdę tych narzędzi jest bardzo dużo. No gorzej jest właśnie tam, gdzie tej świadomości nie ma. Właśnie jak rozmawiałyśmy trochę o tym momencie, kiedy dziewczyny tracą zainteresowanie tym obszarem ścisłym, technicznym, to sobie przypomniałam, że my robimy też taki wolontariat IT4She. Asia też brała w nim udział. I to jest taki wolontariat, w ramach którego studentki informatyki jeżdżą do małych miejscowości w lato i uczą przez tydzień
takie
dzieci programowania.
Kampy, tak, technologiczne.
Wiesz co, one sobie wybierają jakąś szkołę w miejscowości czy we wsi nawet do 20 tysięcy mieszkańców i po prostu tam są. Tam oferują zajęcia, mają już fajne narzędzia do tego i wszystkie dzieci, które chcą, mogą przyjść.
Ja myślę, że co jest najważniejsze, to jest to, że my pokazujemy tym dzieciom, że możemy się uczyć przez zabawę. I kiedy zapraszamy te dzieci...
Tak, nie ma ocen, sprawdzianów.
Tak, tak. Jest. My występujemy tam w roli troszeczkę takich role models. Przyjeżdżamy z reguły z dużych miast.
A przecież jestem dziewczyną technologiczną. Tak,
jest. Tak. Tutaj jakby wiadomość jest prosta, którą my przekazujemy. My nie wybieramy tylko dziewczynek na te zajęcia, tylko bierzemy całe grupy dzieci. To są wakacje, więc dla nich to są takie półkolonie. Często na tych wsiach to jest jedyna rzecz w mieście, która się dzieje, czy we wsi. Więc te dzieciaki naprawdę chętnie przychodzą. No i my wtedy występujemy zupełnie nie podkreślając tego, że jesteśmy dziewczynami, tylko my podkreślamy to, że my wiemy, o czym my mówimy.
Ale to jest taki hidden message właśnie wysłany do tych wspólnot, do rodziców, do nauczycieli właśnie, że kobiety się znają, podany w taki możliwie najfajniejszy sposób i być może to jakoś zmieni i wpłynie na losy tych dziewczynek.
Bianka, że bardzo ważne powiedziałaś, że my pokazujemy to nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom. No i w pewnym momencie ja się z tym spotkałam, że rodzice przychodzą do nas po zajęciach i mówią: wow, panie takie rzeczy robią. Niesamowite.
Coś takiego.
No, a my czegoś tam uczymy. Programowania, robotyki, druku 3D. Więc te najnowocześniejsze technologie w zderzeniu z tymi dziewczynami, z tymi studentkami pokazują i dzieciom, i rodzicom, że można się tak rozwijać. Co więcej, a jeżeli rodzic pomyśli: chciałbym, żeby moja córka była taka jak właśnie ta dziewczyna, nie? No to już mamy zwycięzców tego
naszego. Faktycznie tam widać przy tym wolontariacie, z tego, co nasze wolontariuszki mówiły, że o ile w tych młodszych grupach, no to tak samo dziewczynki jak chłopcy rzucają się na to wszystko, to w pewnym momencie
stereotypy
w tych
się
starszych tak, klasach okazuje się, że dziewczynki już jest ich mniej, są mniej aktywne, już gdzieś tam inaczej trochę też wyglądają i faktycznie to widać. Natomiast mam nadzieję, że tego typu działania no jakoś mogą rzeczywistość zmieniać. To jest bardzo ważne. No i też pochwalę się, że Komisja Europejska ten program uznała w ostatnim roku za najlepsze działanie dla kobiet w technologiach. Tak, w całej Europie. Numer
no
jeden spośród 247 chyba działań, także jesteśmy
ogromny
z tego
sukces.
Mega dumni. No i w ten sposób możemy zmienić rzeczywistość.
Kolejny etap, na którym można wspierać kobiety w rozwoju w dziedzinach nauki, techniki, inżynierii i matematyki, to jest program mentoringowy dla młodych kobiet właśnie Lean in STEM, oferowany przez Fundację Perspektywy, przez wszystkie działania Bianki Siwińskiej i w tym programie wzięła udział Joanna Maraszek. Staszek jako studentka. Ja przejrzałam listę mentorek, to jest 50 ekspertek, wszystkie z nich śmigające w dziedzinie z akcentem na różne dziedziny, jedne bardziej w popularyzacji nauki, inne w procesie produkcyjnym w korporacjach, jeszcze inne w rozwoju akademickim, jeszcze inne w rozwoju startupów. No jest tutaj wiele platform, gdzie można to techniczne, merytoryczne, a pewnie i emocjonalne wsparcie dostać. Co taki program mentoringowy daje takiej osobie, jak ty, osobie, która już ukierunkowała się w stronę technologii, już wie, że tutaj chciałaby się rozwijać, ale przystępuje do takiego programu z czym i z czym wychodzi?
No, to otwieramy bardzo ciekawy temat, no bo zderzamy się tutaj ze światem studenckim, akademickim, gdzie mamy dziewczyny, które przychodzą rzeczywiście na studia techniczne, no ale w pewnym momencie ja też byłam w takiej sytuacji. Przyszłam na pierwszy rok i nie do końca wiedziałam, jak gdzieś się dalej rozwijać, w którą stronę iść. No i się pojawiają...
A twój kierunek to była?
Energetyka. Mhm. Także to jest taki techniczny, korowy kierunek, bo bardzo... No, nie powiedziałabym, że... No, może nie idźmy w tę stronę. W każdym razie mamy mentoring. I co to daje? No właśnie, powiedziałaś, mamy 50 kobiet z różnych dziedzin technologii. Sama aplikacja jest już pewnego rodzaju wyzwaniem. Refleksją nad tym, kim jesteśmy,
tak,
co robimy.
Gdzie jestem, gdzie tak.
To jest fajne. To już jest pierwszy krok. Mhm. No i dalej wybieramy. No i tam rozmaity wybór. Świat korporacji, technologii, nauki. Ja wybrałam Kasię Zaparty Makówkę ze Schneider Electric. I co mi ten mentoring dał? Kiedy zaczynałam, miałam bardzo chaotyczne te wizje, które gdzieś tam mi się pokazywały świat jako miejsce pełne możliwości.
No ale ktoś mi powiedział, po co studentce program mentoringowy? No masz studia, masz program, studium, masz nie? egzaminy. Czego szukasz poza uczelnią?
Pokaż mi swój indeks, a powiem ci, jak studiujesz, nie? No więc właśnie ja miałam wtedy trochę inną wizję. Miałam wielkie marzenie, żeby stworzyć projekt Tadżykistan, Energia dla Edukacji. No ale jak wiadomo, marzenia bywają wielkie i czasem niedosięgnione. No ale właśnie taki program mentoringowy daje nam spotkanie z osobą, która już przez to swoje życie takie zawodowe, no już idzie i jest tam i się rozwija i skoro jest mentorką, no to znaczy, że robi to dobrze. No więc ja miałam tą wielką przyjemność poznać Kasię i powiedzieć, Kasia, no ja mam to marzenie, nie? A ona mówi, dobra, zrealizujmy je. I co się okazało? 2 lata po poznaniu Kasi, ja razem z Bianką byłyśmy w tym Tadżykistanie, więc to pokazuje, że krok po kroku rozłożenie tego wielkiego marzenia na czynniki pierwsze, połączenie tych pierwszych kropek, zaczęcie tworzenia jakby ciągłej rozmowy, ciągłej konfrontacji, ciągłego challenge'owania pokazuje, że nawet te najbardziej niedosięgnione wizje, te marzenia stają się po prostu rzeczywistością. Czyli to ten mentoring pokazuje, że my możemy wdrażać to wszystko. Są moje koleżanki, które miały zupełnie inną tą relację. Niektóre robiły projekty techniczne, czyli uczyły się od swoich mentorek, które były technologami, tego, jak można robić rzeczy jeszcze lepiej niż na studiach i już w tym momencie na rynku komercyjnym. Są i robią staże, chociażby w Boschu. Mamy takie mentoringi, które bardzo mocno działają soft skillowo. No bo wiadomo, czasem studentkom nie trzeba już nic mówić, jak mają studiować, ale jak nie każda dziewczyna właśnie
tak.
z inżynierii jest mistrzynią public speaking. No i co się okazuje? Po półrocznej takiej relacji te dziewczyny, każda z nich wychodzi na scenę, opowiada o tym, co się wydarzyło i one mówią to w zupełnie inny sposób, z zupełnie inną pewnością siebie, z zupełnie innym takim feelingiem tego wszystkiego i ja mam wrażenie, że to, co ten mentoring pokazuje, to jest to, że one mogą więcej i rzeczywiście zaczynają to realizować. I dalej, jak my śledzimy te historie, bo my się po prostu tam lubimy w tych programach, bo to jest niesamowita przestrzeń do mentoringu. Ja widzę później na Facebooku, że moje koleżanki robią naprawdę spektakularne rzeczy. Wyjeżdżają w coraz to bardziej odległe miejsca. Singapur, USA i tworzą technologię, która staje się... jakby realizuje przyszłość już dzisiaj. I to jest fantastyczne.
Ja myślę, że warto podkreślić, że zapraszamy akurat do tego programu nie tylko dziewczyny inżynierki, czy programistki, czy energetyczki, ale też dziewczyny z kierunków ekonomicznych, prawniczych, medycznych, dlatego, że to jest program bardzo szeroko zakrojony. I każda osoba, która ma fajny pomysł na ten mentoring, niekoniecznie...
A pomysł na mentoring to jest co? Pomysł na biznes, czy pomysł na
pomysł
projekt?
Pomysł na mentoring zależy właśnie od dziewczyny, tak? Bo my tam się zgłaszamy, ona sobie wybiera tą konkretną mentorkę i w pewnym sensie już zaczyna zacieśniać ten swój krąg zainteresowań, bo stwierdza, czy chce prezeskę, czyli na przykład w domyśle chciałaby zarządzać w przyszłości wielką firmą na przykład. Czy bierze panią z korporacji, bo ta ścieżka korporacyjna, fajne firmy technologiczne, czy medyczne, czy farmaceutyczne tam są, no to może chce to poznać, może chce się zorientować, co tam się robi, bo tak naprawdę nie wiemy, co tam się robi w takiej korporacji na początku. Czy może chce iść w naukę, czy może właśnie chce stworzyć startup, wtedy ma pomysł biznesowy, który chciałaby zrealizować, czy może jakiś prototyp, wynalazek, czy może też właśnie chce, nie wiem, działać na rzecz nauki, ale od innej, dziennikarskiej strony, a może w ogóle potrzebuje jakiegoś takiego wsparcia, właśnie prezentacje, public speaking, planowanie kariery, czyli te wszystkie obszary miękkie. I w tej aplikacji właśnie opisuje ten swój pomysł, co by chciała zrobić. Także dziewczyny przychodzą do tego programu ze wszystkimi możliwymi pomysłami, od robota właśnie do wielkiego planu wystąpienia na TEDzie światowym, tudzież zrobienia jakiejś niesamowitej akcji społecznej, także zachęcam wszystkie. Kwestia jest, w jaki sposób uzasadnisz to swoje marzenie, tak, żeby
akurat
przekonać mentorkę. Trwa nabór. Mentorki potem wybierają same spośród tych zgłoszeń, więc my w tym nie pośredniczymy, bo po prostu prosimy, wybierz mentorkę, potem mentorka ma wybrać siebie, tak?
Z listy osób, które się zgłosiły, na stronie lininstem.pl można...
leaninstem.pl
można przeczytać krótkie informacje o każdej z mentorek, a następnie przez formularz przesłać swoje zgłoszenie.
Tak, i to, co zrealizujemy, w jaki sposób ten mentoring wykorzystamy, jak daleko pójdziemy z tym, jak wysoko pozwolimy sobie tą poprzeczkę postawić, od tego zależy potem wynik tego mentoringu, ale jak słyszymy po Asi Maraszek, naprawdę wspaniałe rzeczy
może
tam się
dzieją. Ale może być na prawo świata.
Wspaniałe osoby tam, że tak powiem, się rozwijają swoje skrzydła i to po to jest to miejsce stworzone. Także zachęcam
wspomniałaś
wszystkich
o tym,
dziewczyny.
Że nie tylko energetyczki, nie tylko inżynierki, ale czy tylko studentki, czy tylko młode kobiety, jakie są kwalifikacje, czy znaczy jakie są
absolwentki,
warunki?
No generalnie osoby u progu życia zawodowego, tak? Już nie stawiamy żadnych granic wiekowych, natomiast właśnie jeżeli to jest kariera naukowa, to może być młoda naukowczyni, po prostu jeszcze potrzebująca tego wsparcia. Osoba jakaś z pomysłem właśnie na biznes może być nieco starsza na pewno, natomiast generalnie studentki, doktorantki, absolwentki, wszystkie dziewczyny jesteście mile widziane. Aplikujcie, spróbujcie, wybierzcie sobie mentorkę. Być może ten fakt wypełnienia aplikacji zmieni wasze życie i to na lepsze.
No i to jest też taka wspaniała szansa zaznania takiego starożytnego modelu mędrzec i uczeń, tak? Mentor i uczeń, mistrz i uczeń, jeden do jednego.
Mistrzyni.
Mistrzyni i uczeń, mędrczyni i uczeń, naukowczyni i uczennica. Robię postępy każdym razem. Ale w zasadzie na żadnym procesie, na żadnym etapie procesu edukacji nie ma takiej możliwości, żeby jeden do jednego spotykać się z kimś, kto ma wiedzę, doświadczenie i ochotę wsparcia akurat w tej dziedzinie, która nas interesuje. Domyślam się, że też ten aspekt siostrzany, tak, starszej siostry, też on coś daje, tak?
Tam
to jest też wsparcie
w tym
emocjonalne.
Dzieją właśnie niesamowite, bo te panie, które teoretycznie nie mają prawa mieć żadnego czasu wolnego, jak, jeżeli patrzymy na ich dokonania i na ich zawody i na ich pozycje, nagle ten czas znajdują, nagle zaczynają w tę młodą dziewczynę inwestować, zaczynają otwierać jej różne ścieżki, zaczynają same z tego czerpać, uczyć się, jak dzisiejszy świat wygląda, o czym ludzie, młodzi ludzie myślą, same się przy tym bardzo rozwijają też, same nagle potem wpadają na ciekawe pomysły i to życie też ich skręca być może w innym kierunku. Też tak często bywa, czy sama, jak na przykład Karolina Stawińska, również mentorka w Instem, nagle znajduje się w Tadżykistanie, tak, zupełnie z zaskoczenia, czego nigdy by pewnie sobie same nie zaplanowały, tak, gdyby nie ich... również Menti. Także tam się dzieje magia.
Menti, czyli podopieczna.
Menti, czyli osoba mentorowana.
Tak. Interesujących słów.
Natomiast dla nas ten program ma taki sens, że chcemy pokazywać, że kobiety się wspierają, że te, które osiągnęły dużo, są bardzo mądre i mają silną pozycję, mają niesamowity wpływ na swoje otoczenie, na rzeczywistość. Też wierzą w inne kobiety i chcą właśnie im pomagać. Chcą się dzielić tym, co same wywalczyły, co same uzyskały, czy może ktoś inny im pomógł. Chcą się odwdzięczyć i to jest takie budowanie solidarności kobiecej. Solidarności, której nam bardzo, bardzo, bardzo potrzeba i tej solidarności, która obecnie zmienia świat w różnych aspektach.
Myślę, że tutaj bardzo warto dodać ten aspekt networkingowy, bo jedna to jest ta relacja jeden na jeden, a drugie to jest to, co się wytworzy między tymi dziewczynami i między innymi mentorkami.
Które są w danej grupie, w danym naborze, tak?
Tak jest, więc to jest tak, że tam są spotkania inauguracyjne i kończące, natomiast gdzieś te relacje powstają w społeczności na Facebooku, wymieniamy się kontaktami, no i potem w tym życiu zawodowym przecinają się te nasze ścieżki coraz częściej, więc mając gdzieś tam swoje znajome, wiemy, że możemy na kimś polegać, bo gdzieś tam łączą nas te same wcześniejsze podstawy i to bardzo, ale to bardzo ułatwia.
Mamy też propozycje, oprócz tego, że dla gimnazjalistek, licealistek, studentek, doktorantek, dla wszystkich z nich plus dla kobiet dorosłych w trakcie swojej kariery, u szczytu swojej kariery. Już niebawem, pod koniec listopada, konferencja technologiczna w Warszawie, poświęcona właśnie takim zagadnieniom czy działalności kobiet, funkcjonowaniu kobiet w nauce, technice, inżynierii i matematyce. Po co taka konferencja?
Powiedziałabym, że też, żeby spełniać marzenia. No, na przykład moim osobistym marzeniem jest, żeby robić działania, które mają sens, które mają dużą skalę.
O, to musisz mieć duże poczucie satysfakcji, bo robisz to od lat.
Zmieniają tą rzeczywistość. Natomiast ten apetyt gdzieś tam rośnie. Tak? Także cały czas szukamy sobie nowych wyzwań. No więc dla nas takim wyzwaniem było właśnie zrobienie eventu, które będzie największy w Europie, aż do Azji Centralnej, i w którym faktycznie pokażemy wspaniałe, utalentowane kobiety.
I to będzie to właśnie, to wydarzenie to w Warszawie, to największe w Europie.
No oczywiście, no my Polki mamy, nie wiem, wspaniałe możliwości i jak zobaczyliśmy, że nasz program IT for She no, jest najlepszy w Europie, to dlaczego nie mamy zrobić najwspanialszego eventu w tym zakresie? Także zapraszamy 1000 najbardziej utalentowanych kobiet z IT, z technologii, z inżynierii, z innowacji, z nauki. Te wszystkie nasze programy tutaj się przecinają. Zapraszamy dziewczyny ze wschodu. Mamy stypendia dla Ukrainek, Białorusinek, Tadżyczek, Kazaszek, bo uważamy, że te talenty też są tam i te talenty są też cenne i nam potrzebne. No i pokazujemy im właśnie te role model. Przyjeżdżają do nas najwspanialsze kobiety z technologii z całego świata, żeby wymienić przykładowo, no to na przykład jest Sarah Clutterbuck, która jest szefową wszystkich inżynierów na YouTube w Mountain View w Stanach Zjednoczonych. 25 takich kobiet przyjeżdża, żeby nas inspirować, żeby nas uczyć, żeby nas mentorować. Tam no możliwe też rozmowy jeden na jeden. Także czegoś takiego jeszcze nie było. Przyjeżdża komisarz unijna Maria Gabriel, która właśnie bardzo dużo wkłada energii w to, żeby ten postulat, żeby więcej było kobiet w IT, w informatyce, w telekomunikacji, naprawdę spełnia go. Nie mówi tylko o nim, ale faktycznie podejmuje realne działania w tym kierunku. Nie była nigdy w Polsce. Wspiera nas 30 najważniejszych firm technologicznych na świecie. Wspierają nas wspaniałe instytucje, wspaniali ludzie. No i razem zamierzamy zrobić coś naprawdę ważnego, coś, co będzie takim mocnym punktem pokazującym potencjał kobiet w technologiach i to, co one robią dla świata, co mogą zrobić dla świata, w jaki sposób mogą rozwiązywać te problemy naszej współczesności w globalnej perspektywie. Tutaj będą talenty z tego naszego regionu, a cała otoczka będzie globalna.
Myślę, że co najważniejsze jest w perspektywie Women in Tech Summit, to jest to, że po raz pierwszy będziemy mieli jedną przestrzeń, w której spotkają się ci młodsi z tymi starszymi i będą mieli w końcu szansę wymieniać się swoimi doświadczeniami i razem budować nowe, jeszcze większe działania, wyzwania, stawiać sobie i networkować się, bo wierzymy tak, że właśnie, że perspektywy Women in Tech Summit to będzie przestrzeń, aby tych ludzi ze sobą poznać, aby w przyszłości widzieć jeszcze większe te działania.
A bardzo dobra wiadomość jest taka, że studentki zapraszamy do aplikowania o darmowy bilet na to wydarzenie. Także dziewczyny,
podajmy
zapraszamy was serdecznie.
Adres, gdzie można znaleźć więcej informacji. Powiedzmy też, bo to jeszcze nie padło, że to wydarzenie będzie miało miejsce w Warszawie 27 i 28 listopada. Także proszę już sobie rezerwować ten termin i więcej informacji, gdzie można znaleźć.
To jest strona internetowa Women in Tech Summit, pisane razem, womenintechsummit.pl, ale też na profilu facebookowym IT4She, gdzie też jakby prowadzimy stałą komunikację na Instagramie, natomiast no przede wszystkim zapraszamy na stronę internetową. No i też zapraszamy właśnie do tego, żeby się do nas zgłaszać też w roli wolontariuszek, ale też w roli speakerek, w roli panelistów. Zapraszamy wszystkich, bo ten postulat zebrania 1000 kobiet z technologii jest bardzo dużym wyzwaniem. Bardzo wierzymy, że dziewczyny znajdziecie się u nas i że naprawdę się zainspirujecie i się bardzo dużo dowiecie, bo na przykład też będą warsztaty praktyczne, 50 warsztatów do wyboru, różnego rodzaju technologicznych, właśnie takich rozwojowych, karierowych.
To właściwie cały festiwal nauki, czy festiwal STEM.
Tak jest, to jest największa celebracja, bym tak powiedziała, Celebration of Women in STEM. I czeka nas pierwszego dnia wieczorem Big Fat Party. To jest wydarzenie celebrowania tych kobiet.
Bardzo mi się podoba, że ono nie jest Big Fit Party, tylko Big
Fat. Nie,
właśnie tutaj idziemy w kierunku najnowszych trendów polskiego również show biznesu. I w Centrum Nauki Kopernik tego wieczora spotka się te 1000 kobiet i będziemy mogli w końcu razem świętować to, że tam jesteśmy razem. Cały Centrum Nauki Kopernik, cała wystawa.
Wielka impreza.
Po prostu.
Wino, jedzenie, no i przede wszystkim te wszystkie wynalazki, którymi się będziemy bawić, planetarium i mnóstwo muzyki, zabawy i wspaniałe kobiety, również mężczyźni, bo mężczyzn również zapraszamy.
Wino, kobiety i STEM, drodzy państwo.
Pięknie.
Zapraszamy, ja też dołączam się do tego zaproszenia. Bardzo mi się ten świat, Lean in STEM, który ma ofertę dla kobiet w każdym wieku, od dziewczynek do kobiet dorosłych. Więcej informacji na stronie leaninstem.pl albo na profilu IT for She na Facebooku, albo można szukać sobie również informacji na stronie Perspektyw. Tam też są odpowiednie odniesienia do wszystkich tych tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. A dzisiaj w tej części wieczoru naszymi gośćmi były dr Bianka Siwińska, kierująca Fundacją Edukacyjną Perspektywy, twórczyni kampanii społecznych wspierających aktywność kobiet w dziedzinach ścisłych, między innymi programu Lean in STEM, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I Joanna Maraszek, studentka krakowskiej AGH, absolwentka programu mentoringowego Lean in STEM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Zapraszamy na informacje.